Pierwszy wątek to związany jest ze wspomnieniem siedmiu założycieli Zgromadzenia Matki Bożej zwanej Serwitami. Dzisiaj mamy sobotę, więc warto ich przywołać. Otóż wiek XIII jest wiekiem dużych przemian. Z jednej strony życie monastyczne w tej formie, jaką stanowili benedyktyni, cystersi, coraz bardziej się oddala od miast i nie do końca jest w stanie podjąć te różne wyzwania związane ze rozwojem miast i z powstawaniem nowej grupy, której powinno się głosić Ewangelię. Na to miejsce, jak to zwykle bywa, przychodzą takie działania, które niby mają rozwiązać ten problem, czyli przychodzą innego rodzaju katarzy, albigensi, bardensi, którzy niby głoszą powrót do życia ubogiego, nazwów Kościoła z czasów apostolskich, ale bez przyjęcia Chrystusa jako Boga i oczywiście z odrzuceniem Kościoła katolickiego. To wywołało odpowiedź na to Kościoła. Z jednej strony idą na pierwszy front dominikanie, którzy zajmują się rewangelizacją między innymi katarów albigensów, ale też między innymi franciszkanie powstają w tym czasie, którzy podejmują te wyzwania duszpasterskie związane z nową grupą ludzi ubogich, zaniedbanych, żyjących głównie w miastach. Dlatego też powstają klasztory dominikańskie, a szczególnie franciszkańskie miasta. To była taka odpowiedź, jak widzimy, bardzo wspaniała Kościoła na te wyzwania czasu. W ramach tej odpowiedzi również są karmelici, znani nie wiadomo, co robić. Pośmy przybyli z Ziemi Świętej, więc ani życie monastyczne, ani takie. Nie można, do końca nie byliśmy zakonem żebrzący, bo ostatecznie przypisano nas tak do zakonu żebrzący, ale z naszej strony było, no, podjęto tę próbę zachowania zakonem takim kontemplacyjnym. I w ramach tej grupy, takiej obnowy, powstał również ten zakon serwitów Matki Bożej. Historia jest bardzo ciekawa, dlatego że siedmiu kupców florenckich, kierowanych szczególnym nabożeństwem do Matki Bożej, pozostawiło dotychczasowe swoje zawody. No i też z tym problemy, też to był taki rodzaj korporacji tych kupców, więc niełatwo było zostawić te swoiste korporacje. Mieli z tym dużo problemów, ponieważ byli razem, więc mogli się także przed tym bronić. I podejmują życie wspólnotowe, ubogie, żeby się właśnie obronić przed tymi dawnymi przełożonymi kupieckimi. Zaradą biskupa Florencji, Ardingo, udają się na górę Monte Senario i gdzie tam budują taki swój klasztor. Jeśli chodzi o ich taką, ich charyzmat, to mówili tak. Nasz zakon został założony po to, by czynić coś, by nie czynić coś szczególnego, lecz po to, by być dla świata szczególnym świadectwem braterskiego życia i służby za przykładem Matki Jezusa. Jeśli Maria z pośpiechem udaje się do Elżbiety, by jej służyć, jeśli tak bardzo po ludzku prosi Jezusa, by zaradził temu, że zabrakło wina, jeśli czuwa wraz z 11 oczekując na zesłanie Ducha Świętego, to jej słudzy nie mogą nie czynić podobnie. Są wierni Marii zwiastowania, Maryi śpiewającej Magnifikat, Maryi stojącej u stóp krzyża. Jaki jest stan obecny zakonu serwitów, trudno mi powiedzieć, ale jeszcze w latach 80., na początku lat 20., jeżeli mieli taką słynną kategorię mariologiczną i najważniejsze wtedy dzieła powstające na temat Maryi i Słoniki, to były autorstwem członków tego zakonu. I drugi wątek związany z dzisiejszym, z pierwszym czytaniem. Tutaj mamy, można powiedzieć, trzy rzeczy. Pierwsza sprawa to, na czym polega samo nawrócenie. Tutaj jest bardzo mocno powiedziane, że nawrócenie to przede wszystkim jest pewne dzieło. To jest podjęcie pewnego sposobu życia. Więc to nawrócenie opisuje się tutaj poprzez konkretne czyny. Nawróciło się, to znaczy na to, co było przedtem, wchodzą nowe rzeczy. Tutaj prorok Izajasz podaje. A więc to nie są uczucia, to nie są postanowienia, to nie są jakieś tam pewne koncepcje, to są konkretne czyny. I to jest bardzo ważne, dlatego że dzisiaj często, powiedzmy, bardziej podkreśla się, że nawrócenie to znaczy nowa wersja mojego ja, jakby nowy projekt życia. Tylko że nie zawsze ten projekt życia jest wprowadzany w życie. A tutaj mamy nawrócenie, to znaczy są konkretne zachowania, konkretne czyny. Dobrze, ale druga sprawa, w związku z tym nawróceniem, co jest powiedzmy powodem, czy co musi być spełnione, żeby tego typu nawrócenie mogło się dokonać. Więc jakby tutaj są dwie rzeczy. Na pewno jest to taki akt ufności. Akt ufności wobec Boga. I na pewno Mateusz taki akt ufności wobec Jezusa Chrystusa złożył. Zaufał Jezusowi, że Jezus ma dla niego jakąś propozycję. Ale oprócz tego aktu ufności musi być również akt posłuszeństwa. Czyli taki akt przyjęcia tego, co Jezus dalej proponuje. A Jezus, jak wiemy, przyszedł leczyć chorych, ale również po to, żeby się nawrócić. Więc bez ufności, bez posłuszeństwa nawrócenie się nie dokona. A wyrazem tego nawrócenia, to co na początku, są konkretne czyny. I jeszcze w związku z tym pierwszym czytaniem jest bardzo ważna sprawa szabatu. Czyli świętowania Dnia Świętych. Tutaj autor bardzo mocno, czy prorok Izajasz, tę kwestię szabatu podkreśla, że ważny jest ten odpoczynek wobec Boga i ten odpoczynek w Bogu. Jest to dzisiaj nabiera to szczególnego znaczenia wobec tej propozycji, tych propozycji, jakie mamy w społeczeństwie. Z jednej strony takim wyczerpaniem związanym z aktywnością zawodową, która niekiedy jest tylko zwykłym aktywistem, a jednocześnie z taką propozycją rozrywki, która jest nasycona, powiedzmy, wielkimi pokusami do grzechu. Czy też taką, można powiedzieć, rozrywką, która bardziej ogłupia niż skłania do refleksji. Dlatego też może przytoczę fragment z takiego listu, który swego czasu opublikował Paweł II, poświęcony przeżywaniu niedzieli, gdzie jest dumny. Oto fragment. Punkt 16. Przekazanie dekalogu, w którym Bóg poleca zachować szabat, wyrażone jest w księdze wyjścia w znamiennej formie. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Nieco dalej nadmiany tekst uzasadnia ten nakaz przypominający dzieło dokonane przez Boga. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Przykazanie wskazuje najpierw na fakt o którym należy pamiętać, a dopiero potem nakazuje coś czynić. Wzywa do odnowienia pamięci o wielkim, podstawowym dziele Bożym, jakim jest stworzenie. Pamięć powinna ożywiać całe życie religijne człowieka, aby potem wypełnić dzień, w którym człowiek jest wezwany do odpoczynku. Odpoczynek zyskuje zatem charakter sakralny. Człowiek wierzący ma odpoczywać nie tylko jak Bóg, ale także odpoczywać w Bogu, oddając Jemu całe stworzenie w postawie wiemienia, dziękczynienia, synowskiego przywiązania i oblubieńczej przyjaźni.